Przesłanie tych świąt brzmi następująco. Bóg stał się człowiekiem, a ściślej przyjął postać człowieka. Dlaczego? Ażeby żyjącym w ciemnościach przynieść światło, żeby uwolnić jeńców, żeby napoić spragnionych i nakarmić głodnych. I wiele jeszcze innych rzeczy moglibyśmy wymienić, dlaczego Syn Boży przyszedł na ten świat. A ile kosztuje to, co przyniósł? Bóg jest miłością. On swojej miłości sam zapłacił cenę i to dał nam, daje nam darmo. A to nam się podoba, jak coś dostajemy darmo, gratis, to nam się podoba. Kto dzisiaj daje takie gratisy? Kto rozdaje takie wartości za darmo? No właśnie, cały Boży plan zaczął się od tego, że Bóg posłał na ten świat swojego Syna. I chciałbym, żebyśmy spojrzeli przez chwilę na to, co Bóg w miłości zrobił dla zgubionego człowieka. Słowo Boże w liście do Filipian w 2:5 i niżej opowiada, co Syn Boży zrobił, jak się zachował, gdy przyszedł ratować nas grzeszników. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. A więc po pierwsze widzimy z tego tekstu, że Syn Boży wyparł się samego siebie. Czyli innymi słowy, zrezygnował z przynależnych mu praw. Jako Syn Boży miał prawo, żeby tutaj nie przychodzić. Miał prawo, żeby korzystać z chwały, w ogóle się nie przejmować ludźmi, ich losem, ich zgubą, tą niewolą diabła, w którą popadli. Ale on na naszą korzyść odstąpił od tych swoich praw, od tego, co mu się należało, chociaż nie musiał, wcale nie musiał, nie był do tego absolutnie zobligowany. Wyparł się samego siebie. Nie był taki zachłanny, że to jest moje prawo, takie jest moje prawo, jak to my czasem potrafimy być zachłanni, jak my potrafimy czasem bronić aż do upadłego swoich praw. On wyparł się tych swoich praw, zrezygnował. Dalej przeczytaliśmy, przyjął postać sługi. Jak czasem trudno jest nam przyjąć choćby na 5 minut postać sługi. Dlaczego to ja mam po tobie sprzątać? Co to ja jestem? On przyjął postać sługi, albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać swe życie na okup za wielu. Ewangelia Marka 10:45. I to jego przyjęcie postaci sługi było takie zaskakujące wręcz. Gdy uczniowie zaczynali rozumieć, kim jest naprawdę Jezus Chrystus, to jak wiemy, w tych momentach oni byli trochę tacy zażenowani, niezręcznie się czuli. Kiedy Pan Jezus wziął to prześcieradło, pamiętacie? I zaczął umywać nogi apostołom i przyszedł do Piotra, podszedł, to Piotr jakoś się poczuł jakoś niezręcznie bardzo. Ty masz mi nogi umywać? Niezręcznie. Było to jakieś zdumiewające, że ktoś taki wielki przyjmuje postać sługi. Właśnie to zrobił nasz Pan. Dalej, stał się podobny ludziom. Bóg stał się podobny ludziom. W liście do Hebrajczyków czytamy w 4:15, nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. On stał się podobny ludziom. Każde doświadczenie, każde uczucie zasmakował wszystkiego. Stał się całkowicie podobny. Dlatego też Słowo Boże mówi, że został nazwany arcykapłanem, ustanowiony arcykapłanem rodzaju ludzkiego. I dalej jeszcze przeczytaliśmy, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. To uniżanie samego siebie zaczęło się już od okoliczności narodzin. Dzisiaj dzieci nam próbowały przedstawić, to przecież ja nie widziałem tu żadnej korony, nie widziałem tutaj wygodnych komnat i pomieszczeń i tak dalej. Jezus narodził się w stajni, był ubogi. W żaden sposób nie można byłoby powiedzieć, że On jakoś był ponad innych. On raczej skłonił się całkowicie do tych najniższych, do tych, którzy niczego nie mieli. I później poprzez otwarte kontakty z ludźmi ubogimi, z pospolitymi grzesznikami, aż do tego, że dał się zaliczyć do przestępców. Gdy umierał, czytamy w Słowie Bożym, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. Czyli umarł na jedną z najbardziej haniebnych śmierci. To wszystko świadczy o tym, że on się uniżył. Uniżył się aż do najgorszej śmierci, do tego, że został zaliczony do przestępców. Więc kto zrobił Syn Boży, żeby nas ratować, żeby nam pomóc, żeby nas wyciągnąć z naszego nieszczęścia? I w tym miejscu niektórzy ludzie jakby zdradzają całkowite niezrozumienie tego, co się naprawdę wydarzyło i czym jest Bóg. Bo zaczynają Boga traktować nie tak jak Boga. Dlatego, że On się tak uniżył, dlatego, że tak to do nas przyszedł, dlatego, że tak właśnie wyglądało Jego życie i że tyle dla nas dobrego zrobił, taki jest nam potrzebny, to zaczynają Go traktować niewłaściwie. Oto wyobraźmy sobie, że dyrektor jadący drogą zobaczył tonącego człowieka, notabene pracownika swojej firmy. Zatrzymał się i tam wyciągnął tego człowieka, wyratował go, zabrał go do swojego domu, dał mu swoje własne ubranie, nakarmił go, zaopatrzył, a nawet weekend z nim spędził, bo ten nie miał jak wracać, więc go zatrzymał u siebie w domu. Posiedzieli razem, porozmawiali przy kominku. Nigdy ten człowiek nie miał, nigdy mu się to nie przytrafiło, żeby u dyrektora być. To można powiedzieć, dzięki temu nieszczęściu on mógł mieć taki wspaniały czas z dyrektorem. Co ten wyratowany człowiek, ten pracownik, zrobi w poniedziałek? Normalnie, jeżeli to jest normalny pracownik, normalnie myślący, to gdy rano dyrektor pojawi się w firmie, z respektem pozdrowi swojego dyrektora, ze zdwojonym zapałem stanie do wykonywania swoich prac, swoich obowiązków, a jeżeli będzie miał gdzie tylko możliwość, to będzie mówił o tym dyrektorze, że to jest najwspanialszy człowiek na świecie. A gdy usłyszy, że jakiś inny pracownik będzie nadawał na tego dyrektora, to stanie powie, nie masz racji, ten nasz dyrektor to jest wspaniały człowiek, ja mam osobiste doświadczenia, że to jest wspaniały człowiek. A co byśmy powiedzieli, gdyby w poniedziałek ten pracownik poszedł sobie wprost do gabinetu dyrektora, kawkę zawołał, wywalił nogi na biurku i mówi, cześć Heniek, bardzo jest mi miło, że ja teraz mogę być u siebie w gabinecie. Powiedzielibyśmy, że to chyba coś nienormalnie. Znaczy, że facet nie zrozumiał, co go naprawdę spotkało. Że ta wielka litość i ta pomoc dyrektora wcale nie miała skutkować tym, że on mu się teraz wrąbie do gabinetu. I że zacznie go tam głośno po imieniu wołać po tym i mówić, to teraz dyrektor to mój kąpel,
jak to niektórzy mówią.
Bóg przez to, co zrobił dla człowieka w Jezusie Chrystusie, nie stracił swojego majestatu, bracia i siostry. To, że go ludzie zobaczyli w takim poniżeniu, że go zobaczyli, jak się pochylił, jak ratował, jak się ubrudził tym wszystkim, że tak powiem, tym naszym losem, nie znaczy, że on stracił swoją pozycję. Słowo Boże mówi, dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. On nie zrobił tego po to, żebyśmy teraz sobie Jezusa potraktowali jak kolegę. Żebyśmy go traktowali tak, że on powinien nam zaspokoić nasze kolejne potrzeby, bo my mamy dużo potrzeb. On nie zrobił tego, żebyśmy go zaczęli traktować jak pogotowie ratunkowe i tylko mieli swoje te 9-8, przepraszam, chyba się wciska, ja tam nigdy nie wołałem pogotowia, ale i żebyśmy tak go traktowali. O nie, on nie stracił swojej pozycji przez to, co zrobił. On jest Panem. Kolosan 1,15. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest też przed wszystkimi rzeczami i wszystko na Nim jest ugruntowane. On także jest głową ciała, Kościoła. On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy, najważniejszy. Jego pozycja nie uległa zmianie. Słowo Boże uczy nas, że bezsprzeczny majestat Boży powoduje to, że należy Mu się zbożna cześć, że trzeba Go uwielbiać. Dla przykładu Jozuego 24,14. Oddajcie tedy Panu zbożną cześć i służcie Mu szczerze i wiernie. Usuńcie bogów, którym służyli wasi ojcowie za rzeką i w Egipcie, a służcie Panu. Co to znaczy oddać Bogu zbożną cześć? Wiemy, co to znaczy? Ezechiela 36,22. Tak mówi Wszechmocny Pan. Ja działam nie ze względu na was, domu izraelski, lecz ze względu na moje święte imię, które znieważyliście wśród ludów, do których przybyliście. Dlatego uświęcę wielkie moje imię znieważone wśród narodów, bo znieważyliście je wśród nich. I poznają ludy, że ja jestem Pan, mówi Wszechmocny Pan, gdy na ich oczach okaże się święty wśród was. Bóg zawsze postępuje ze względu na swoje imię. Jest wielki, jest wszechmogący. Nie zgodzi się na to nigdy, żeby go zacząć traktować jak człowieka, sprowadzić go do pozycji człowieka. Nie zgodzi się na to. Jest wszechmogący, święty. Tobie nikt nie dorówna, Panie. Jesteś wielki i wielkie jest w mocy Twoje imię. Któż by się nie bał Ciebie, Królu narodów? Tak, Tobie się to należy, gdyż wśród wszystkich mędrców narodów i wśród wszystkich ich królów nie ma takiego jak Ty, czytamy w Jeremiasza 10,6-7. A 10 werset mówi, ale Pan jest prawdziwym Bogiem. On jest Bogiem żywym i Królem wiecznym. Od Jego gniewu drży ziemia, a narody nie mogą znieść Jego groźby. Hej, to jest jeden tylko z opisów tego, jaki jest Bóg, któremu służymy. Jaki jest ten Bóg, który posłał Syna na ten świat. I oglądaliśmy Go i widzieliśmy Go, mówią świadectwa ewangelistów. Ale to wcale nie zmieniło faktu, że On dalej jest wszechmogącym Bogiem. Majestat Boży, normalnie, gdy ktoś zaczyna rozumieć, kim jest Bóg, wywołuje w nim bojaźń Bożą. Malachiasza 1,14, gdyż ja jestem wielkim królem, mówi Pan zastępów, a moje imię wywołuje zbożny lęk między narodami. Nie tylko stworzenie, nie tylko ziemia drży, gdy Pan idzie, jak mówią psalmy. Wszystko drży, bo oto Bóg się objawia w swojej chwale. Ale narody też drżą. Zbożny lęk ogarnia narody, gdy Bóg się objawia. No więc Słowo Boże jednoznacznie mówi, jaki jest Bóg. I że Bóg absolutnie przez to, że się uniżył do człowieka, żeby go ratować, nie stracił swojej pozycji. A niestety wielu dzisiejszych chrześcijan, i nie tylko dzisiejszych, bo i wierzących w dawnych czasach, jakoś szybko nabierają takiego zmanierowanego stosunku do Boga przez to, że Bóg przyszedł, żeby pomóc, żeby poratować. No tak właśnie było już z Izraelem, że zaczął traktować Boga w sposób taki instrumentalny, taki służebny, że Bóg ma nam służyć. Owszem, uwielbiali Boga, o tak uwielbiali. Dlaczego? Bo Bóg na przykład ich zaskoczył swoją mocą. Jak rozdzielił Morze Czerwone, to co robi? Nawet psalm zaśpiewali. Ojejku, jakby tutaj na nabożeństwie coś się wydarzyło takiego, że jakiś cud by się zdarzył, to zaraz by niektórzy, alleluja, by zaczęli wielbić Boga. Ale jak się tak mówi, nic się takiego nie wystawia, teraz ja się będę Boga, no bez przesady, nic mnie nie poruszyło tutaj, żebym Boga uwielbiał. Ach, jakby coś, cud jakiś, to byś, ale lud by wielbił Boga. No tak, tak by wielbił. Miłowali Go, o tak miłowali Boga, tak. No bo im odpuścił ich winy, wiedzieli, że należy im się na przykład kara straszna, ale Bóg się ulitował, przebaczył. No to jak nie miłować? Jak nie miłować? Jak tysiąc wisiałem, a on przyszedł, powiedział, słuchaj, święta są, masz, nie oddawaj już tego. Uj, kochany, jak ja cię kocham, kawkę ci zrobię, przyjdź do mnie i tak dalej. No jak nie miłować takiego dobroczyńcy? Przecież. A tak, tak, zwracali się do Niego, zwracali się do Boga jak najbardziej. Dlaczego? Bo mieli jakiś interes. Biegali za Panem Jezusem, biegali. Tłum przybiegł w jedno miejsce, potem w drugie. Dlaczego? Pan Jezus mówi, biegacie za mną, bo jedliście chleb i byliście nasyceni. Ja nie mam złudzeń, mówił Jezus. Więc tacy byli Izraelici. Ale gdy tylko Bóg trochę za długo z czymś zwlekał. Gdy tylko Mojżesz wyszedł na górę, 40 dni go nie widzieli i jakoś tak nie mieli, żeby tu woda polała się, tutaj mięsko pojeść i tak dalej. Nie było 40 dni, tak sobie chodzili, tak jakoś nic się nie działo. To co? To sobie zaraz innego Boga zrobili. Innego takiego, mówią, dawaj tu zrobimy sobie, żebyśmy widzieli tamten, zapominamy o nim. Bóg powiedział przez Ozeasza, co ci mam uczynić, Judo? Wszak wasza miłość jest jak obłok poranny i jak rosa, która szybko znika. Ach, jak Bóg coś zrobił, to świadectwo, to wspaniale. Ale tylko wystarczyło, że nie pomodliłem się, ale nie odpowiedział. To już ja tak spalę, wcale się nie będę tak nim ekscytował. W ogóle obserwujemy w historii ludzkości taką uniwersalną tendencję do tworzenia sobie Boga pod kątem swoich potrzeb i swoich wyobraźni. No weźmy na przykład starożytną Grecję. Wyobraźmy sobie, jesteśmy w starożytnej Grecji, żyjemy. No lubimy wygrzewać się na słoneczku, no nie? No pewnie, że tak. Słoneczne dni, no zapewni nam Helios, Bóg Słońca. Dawaj, mamy już Boga od Słońca, żeby zawsze było słoneczko. No ale jak za bardzo nam zaczyna przypiekać, no to już tak nie lubimy. Wolelibyśmy, żeby od czasu do czasu polało porządnie, pogrzmiało. No to potrzebny nam jest Zeus. No, będzie teraz ten Bóg, on potrafi to wyregulować i tak dalej. Lubimy dać upust swoim pożądliwościom. No to bierzmy sobie Erosa, Boga miłości. On nam to zapewni, on nam to umożliwi, żeby sobie pofolgować. Fajnie było poszaleć, ale warto byłoby założyć rodzinę. No to znowu potrzebny nam jest Bóg. Więc przyda nam się Hestia. Tak to jest najlepiej, żeby tak rodzinę zakładać właśnie. I tak było z mitologią grecką, mówiąc bardzo skrótowo. Nie ma czasu dzisiaj na żadne inne mitologie, ale musi być czas i refleksja nad naszym stosunkiem do Boga, żeby za ileś lat nie powstała mitologia zielonoświątkowa, czy baptystyczna, czy ewangeliczna ogólnie mówiąc. Wielu współczesnych chrześcijan już zaczęło tworzyć taką mitologię. Zaczęło tworzyć takie dostosowywanie sobie Boga do swoich potrzeb i do swoich wyobraźni. Nie wiem, czy chwytacie myśl, bracia i siostry. Praktyczne zachowanie wielu współczesnych chrześcijan wskazuje, że Bóg nie jest Bogiem. Fundamentalną prawdą tworzącą właściwy stosunek do Boga jest bojaźń Boża, tak czy nie? Gdy mamy bojaźń Bożą, to mamy też właściwy stosunek do Boga, zgodny z Pismem Świętym. Tak właśnie rozumieli pierwsi chrześcijanie. Dzieje apostolskie 9:31 czytamy: tymczasem Kościół, budując się i żyjąc w bojaźni pańskiej, cieszył się pokojem, bo całej Judei, Galilei i Samarii i wspomagany przez Ducha Świętego pomnażał się. Żyjąc w bojaźni pańskiej, im do głowy nie przyszło, że skoro Jezus za nich umarł, że skoro Syn Boży przyszedł i teraz, że jeszcze dał Ducha Świętego i takie cud, to już mogą sobie tak, ale obojętnie, w jakiej pozycji, o której mi się zachce, jak mi się nie zachce, to nie ma sensu iść. No jaki sens iść na nabożeństwo, jak mi się nie chce? No co się zmuszać? Czy Bóg będzie miał przyjemność z tego, że ja się będę zmuszał? Więc ja sobie siedzę, słucham, co mi się chce? No, mi się nie chce nic. No, to nic nie będę robił. A coś mi się zachciało teraz? O Jezu, Ty widzisz, że mi się chce. To byś mi dał. No, tego mi się chce i tamtego. I człowiekowi różne rzeczy do głowy przychodzą.
Słowo Boże mówi, opisując stan duchowy świata, że nie ma bojaźni Bożej przed ich oczami. Rzymian 3:18. Brak bojaźni Bożej to jest cecha dzisiejszego chrześcijaństwa. Zmarły 5 lat temu pastor Mike Iaconelli, który całe życie poświęcił się służbie na rzecz młodzieży, napisał swego czasu: tragedia nowoczesnej wiary polega na tym, że nie potrafimy się już bać. Nie boimy się Boga, nie boimy się Jezusa, nie boimy się Ducha Świętego. W rezultacie skończyliśmy na Ewangelii skupionej na potrzebach, która przyciąga tysiące, lecz nie zmienia nikogo. O tak Ewangelia dzisiaj głoszona: przyjdź do Jezusa, to On rozwiąże twoje problemy. Źle ci? No tak mi źle. Przyjdź do Jezusa, On da ci pokój, On zaspokoi twoje potrzeby, będziesz szczęśliwy, będziesz bogaty. Przecież On jest Ojcem dobrym, On da ci wszystko. No i dobrze się ożenisz, no i pracę ci da dobrą. A jak nie, to ci wierzący pomogą. No przyjdź do Jezusa. No to jak? No to ludzie walą drzwiami i oknami. Jeszcze jak dary rozdają jakieś, ho, to lecą. I tysiące. Tylko, że to nie ma nic wspólnego z prawdziwym czczeniem Boga. To jest tworzenie własnego wizerunku Boga. To jest próba przyporządkowania Boga swoim naturalnym potrzebom. Wielu dzisiejszych chrześcijan zapomniało, jak to Pan uczył w modlitwie pańskiej, żeby się modlić: bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. To znaczy, że się całkowicie chce dostosować do woli Bożej. Bóg jest Bogiem, Jego wola się liczy. I jeśli Jego wola jest taka, że mam dzisiaj nie mieć chleba, to nie będę miał chleba. Jeśli Jego wola jest, że mam mieć dużo, to będę miał dużo, jeśli będę się umiał dzielić. Będę pełnił Jego wolę. Wielu dzisiejszych chrześcijan zdaje się, że zaczyna się modlić inaczej. Współczesny ruch wiary od lat chyba sam się już modli inną modlitwą. Bądź wola moja
jako na ziemi, tak i w niebie. Niech ta moja wola, jaka jest tu na ziemi, co mi do głowy przychodzi, niech się stanie tam w niebie. Ma się tak zacząć dziać, bo ja tu potrzebuję, bo ja jestem w kłopocie. I to jest sprowadzenie Boga do poziomu człowieka, a nawet poniżej poziomu człowieka. Bo to, otwierając Księgę Malachiasza, rozdział pierwszy, czytamy 6 werset. Bóg mówi do swoich kapłanów, do swojego ludu. Syn czci ojca, a sługa swojego pana. Logiczne? Normalne? Tak powinno być. Wszyscy kiwamy głowami, może nie wszyscy, ale niektórzy tam myślami kiwnęli sobie. Jeżeli jestem ojcem, mówi Bóg, to gdzie jest moja cześć? Ej, kościele! A jeżeli jestem panem, to gdzie jest bojaźń przede mną? Mówi Pan zastępu do was, kapłani, którzy gardzicie moim imieniem. Wy jednak mówicie, w czym wzgardziliśmy twoim imieniem? Oni się jeszcze oburzają. Co tym Bóg w ogóle przez tego proroka mówi do nas? Oto w tym, że ofiarujecie na moim ołtarzu pokarm nieczysty. I jeszcze się pytacie, czym go zanieczyściliśmy? Oto tym, że mówicie, stołem Pana można wzgardzić, że w ogóle się ośmielacie coś takiego dopuścić do głowy, do serca, do życia, że to w ogóle można zrobić i myśleć sobie, że nic się nie zdarzy. Gdy przynosicie na ofiarę to, co ślepe, czy nie ma w tym nic złego? Gdy ofiarujecie to, co kulawe i chore, czy nie ma w tym nic złego? Spróbuj złożyć to swojemu namiestnikowi, a zobaczysz, czy przyjmie to łaskawie, albo czy okaże ci przychylność, mówi Pan zastępów. O, jeśli chodzi o ludzkie relacje, to jeśli mamy kogoś większego od siebie, ważniejszego, jeśli to zwłaszcza jest nasz pracodawca na ten przykład, albo jakiś tam tego, to co robimy, jak prezent mamy jakiś dać? Weź tam o jakieś takie stare książki, mam jedną taką już, jej nie będę czytał, weź ją tam, odkurz trochę, włóż do ładnej tej i zanieś. Tak byś się odważył dyrektorowi zanieść? Jeszcze on by potem tam otworzył, zobaczył bilet jakiś tramwajowy skasowany w środku na zakładkę, bo dalej do książki nie doczytał. Odważyłbyś się coś takiego zrobić? O nie, bo to dyrektor. Jest ta świadomość, że trzeba, żeby zostać potraktowany właściwie. Spróbuj tak zrobić, mówi Bóg. Zobaczymy, czy ci okaże przychylność. A jeśli chodzi o Boga, jeżeli by zadzwonił do nas prezydent Adamowicz i powiedział, może to dziwnie zabrzmi, proszę pana, ale mam taki gest, że chciałbym zjeść kolację ze zwykłym obywatelem miasta Gdańska i zapraszam pana na jutro na godzinę 18 do mnie tam, gdzie tam mieszkam, na kolację. Co byśmy zrobili? Byśmy powiedzieli, a wie pan co, zaraz, w kalendarz spojrzę, ja jutro się do kina sobie idę, sorry, ale nie mogę. Tak byśmy zrobili? O nie, tam wszystkie plany, prezydent Gdańska, ja tam wcale nie przesadzam z wielkością, ale to jest ktoś. Jest to ktoś? No jest to ktoś. A jakby Obama? Ludzie, rozumiecie? A Pan mówi, ej, chcę, żebyś poszedł to i tamto zrobił. Duch Święty zaczyna mówić, idź do Niego i opowiedz Mu o mnie. Nie teraz, nie ten czas. Duch Święty mówi, idź na nabożeństwo, nie opuszczajcie wspólnych zgromadzeń waszych. Nie, tam bez przesady, już tam w niedzielę byłem. Albo byłem miesiąc temu, wystarczy chyba, nie? Tu jest ta myśl. Że oto sprowadzamy Boga czasem nawet poniżej poziomu człowieka, bo niektórych ludzi bardziej respektujemy, bardziej szanujemy, bardziej się przejmujemy nimi niż samym Bogiem. Jest tak, czy nie jest tak, bracia i siostry? Ci kapłani dostali ostrzeżenie. Jeżeli nie usłuchacie, nie weźmiecie tego do serca, że macie oddawać cześć mojemu imieniu, mówi Pan zastępów, to ja rzucę na was klątwę i przeklnę wasze błogosławieństwo zaiste. Przeklnę je, gdyż nie bierzecie tego do serca. A co człowiek, jak człowiek, jak czytamy? Straszne. Ale ani myślę się tym przejmować. Idę, już mam plany, co będę robił sobie tego. Nikt mi tu nie będzie wkraczał w moje plany, bo ja wiem, co ja mam robić. Nikt mnie nie może wezwać nagle do czegoś tam. Jeżeli to
kłóci się z moimi planami. Ja mam taki plan, taki pomysł, tak jest moje życie i już mi od mojego życia. O Boże, daj nam właściwy respekt, właściwy stosunek do Ciebie. Chciałbym przywołać jeszcze jeden obraz. Jedno pobożne małżeństwo, a dwa przeciwległe bieguny. Hiob i jego żona. Jesteście ze mną myślami? Hiob i jego żona. I rzekła do niego żona, czy jeszcze trwasz w swojej pobożności? Złożycz Bogu i umrzyj. Odpowiedział jej, mówisz jak mówią kobiety nierozumne. Dobre przyjmujemy od Boga, czy nie mielibyśmy przyjmować złego? W tym wszystkim nie zgrzeszył Job swymi usty. Jakie stanowisko prezentowała żona Hioba? Bardzo pragmatyczne byśmy powiedzieli. Takie rozsądne, no nie? No takie. Jeżeli Bóg błogosławi, no to trzeba Boga czcić. To ofiary trzeba mu składać. Tam pewno razem przylatywało, jak Hiob przedtem składał te ofiary za dzieci. O, jak najbardziej, bo widzę, że takie w tego mają towarzystwo. Imprezki sobie robią, lubiane są nasze dzieci. O, to trzeba Bogu jakoś tam ofiarę jakąś złożyć, jak najbardziej. Latała, podpalała, tam coś tego podawała. Jak najbardziej. Jak Bóg błogosławi, to trzeba Bogu, tak. Dopóki Bóg błogosławi, dopóki błogosławi jak najbardziej. Trzeba tam i do nabożeństwa trzeba pójść od czasu do jakiejś dziesięciny jakąś przynieść. No pewnie, że trzeba. No przecież to takie normalne. Bóg błogosławi, to trzeba jak najbardziej. Trzeba go wielbić, oczywiście. O, święta są, Bóg posłał syna, zmiłował się, możemy teraz żyć. Tak, byłem pijakiem, teraz jestem. O, trzeba Bogu, no trzeba Bogu oddać chwałę, trzeba mu śpiewać, chodzić na nabożeństwa. Tak, jakie pieśni mamy piękne. Te wszystkie pieśni, prawie wszystkie pieśni, co je śpiewamy, to one właśnie są nakręcone tym duchem. Bóg coś dał, jest Bóg tego, Bóg jest w porządku. Bóg jest wspaniały, Bóg jest dobry. Dlaczego jest dobry? Dlaczego jest wspaniały? No bo nam dał, bo się zmiłował, bo przyszedł do nas, bo nas poratował, bo nas wyciągnął. Mało tego, bo nam obiecuje coś na przyszłość też. Taki jest Bóg. Więc śpiewajmy Mu, radujmy się, oddawajmy Mu chwałę. Taki jest pogląd tej żony Hioba, takie jej stanowisko. Ale gdy Bóg przestał błogosławić, gdy chwilowo nie ma tego, gdy jest choroba, gdy jest nieszczęście, gdy się pomodlił, ale nic się nie wydarzyło. Jeden człowiek do mnie kiedyś mówi, jak go zachęcałem, żeby przychodził w piątki na spotkania modlitewne, bo jego życie tak jakoś duchowo nie za bardzo wyglądało. On mówi do mnie, dobra, przez miesiąc będę przychodził. Zobaczymy, jak się coś zmieni, to będę przychodził. Przychodził. To taki facet, co tu powiedział, że jak będzie przychodził, to przychodził. Cztery piątki był na modlitwie i potem go już nigdy nie zobaczyłem, a już potem go nawet w zborze nie zobaczyłem. Bo Bóg nie spisał się, bo Bóg nie spełnił jego oczekiwań. On miał jakąś koncepcję, jeśli będę przyszedł jeden w piątek, drugi, trzeci, to się musi coś zacząć dziać w moim życiu. Bóg coś musi zrobić. No, jak nie robi, a co tam się, nie będę przejmował wcale. Taka właśnie była żona Hioba. Tak myślała, według tego ducha żyła. I gdy Hiob tam skrobie się jęczy, był w ogóle Bóg bezemienny, w ogóle przez tragedię, no, jak spojrzeć, no, jak mówi, ty mówi, czy jeszcze trwasz swojej pobożności? Złożycz Bogu i umrzyj. A Hiob, to jest ten drugi biegun. Jedno małżeństwo, zobaczcie, do jednego łóżka się kładli, razem herbatę pili, razem chodzili na spacery, a przeciwległe bieguny, jedno takie, a drugie takie, jedno według tego ducha żyło, a drugie według innego, bo Hiob zupełnie, absolutnie inaczej podchodził do sprawy. Hiob miał bojaźń Bożą. Bóg jest godzien chwały bez względu na to, czy nam coś daje, czy nie. Tak odpowiedział swojej żonie. Bóg jest Bogiem, ja jestem tylko jej stworzeniem. On może zrobić ze mną, co chce. Ja chcę, żebym umierał schorowany i tego to będę umierał, ale na moich ustach będzie chwała dla Boga, a nie jakieś złorzeczenie. bo on nie przestał być Bogiem przez to, że mi nie, on nie ma obowiązku mi niczego dawać. On jest Bogiem, po prostu jest Bogiem, kropka, jest Bogiem. A ja jestem stworzeniem i moją powinnością jest skłonić głowę w bojaźni przed Nim, oddać Mu chwałę. Ja mam szanować, jak mam szanować prezydenta, chociaż on mi tam nic nie dał, nie przesłał mi świątecznych życzeń ani podarunków, ja mam go respektować, jak go zobaczę, to się skłonię i powiedzie: dobry panie prezydencie, tak, bo taka jest moja powinność jako zwykłego obywatela. Tak, Bogu powinniśmy oddawać chwałę. Czy dobre dostajemy, czy złe, zawsze On jest godzien chwały. Bracia i siostry, radujemy się. Śpiewamy radosne pieśni. Ślemy sobie wzajemne życzenia. Jest tak miło. Dlaczego? No dlatego, że swego czasu Bóg stał się człowiekiem. Przyjął postać człowieka, aby jako Syn Człowieczy usłużyć nam i uratować nas od wiecznego potępienia. Przynieść dar życia wiecznego. To właśnie dlatego tyle w nas radości. Oczywiście ta nasza radość jest jeszcze podkręcona i tym, że i ludzie w tym czasie są tacy bardziej życzliwi, bo jak to się mówi, że w tej Wigilii to nawet zwierzęta ludzkim głosem przemawiają, więc jakoś tak, no zaczynamy. Ja tam wczoraj chyba do pierwszej czy do drugiej w nocy różne SMS-y dostawałem, życzenia od ludzi, których znamy, nawet nie znam. No po prostu tak, jakaś taka fala przychodzi, piękna fala. To jest piękne. To wszystko jest powiązane z tym, że nam się jakieś dobro stało, tak czy nie? Tak? Przyznajemy się czy nie? No oczywiście, że tak. No tacy jesteśmy. Tacy jesteśmy. Bóg posłał Syna. Ale gdy dokonał tego dzieła odkupienia, wstąpił do nieba i zasiadł na prawicy tronu Bożego. Jego wspaniałomyślność jest godna chwały i uwielbienia. I mamy śpiewać te wszystkie pieśni dziękczynne i radować się. Ale uwaga! Przeciwnik Boży próbuje zmanierować nasz stosunek do naszego Wybawcy. I w końcu, może zupełnie nawet nieświadomie, dochodzi do tego, że potrzebujemy Boga, modlimy się, zwracamy się do Niego już prawie, że tylko dlatego, bo potrzebujemy zbawienia, oczyszczenia, wsparcia, pociechy, pomocy materialnej i tak dalej. I to tylko dlatego przychodzimy do Boga. Tylko to nas do Niego przyciąga. Tylko to powoduje, że nawet i Mu pieśni pochwalne zaśpiewamy. A co, gdybyśmy Boga nie potrzebowali? Gdyby było w naszym życiu tak coś takiego, żebyśmy Boga nie potrzebowali. Co robią ci, co w pałacach mieszkają i mają kasy jak lodu na biegunie północnym i którzy na każde zawołanie potrafią sobie ból uśmierzyć, bo mają różne środki i tak dalej. Co robią? Wielbią Boga? Nie wielbią Boga. A co byłoby, gdyby Bóg nam oświadczył, że któryś z naszych potrzeb nie zaspokoi? My się tak liczymy, łudzimy i tam jeszcze inni nam mówią: módl się, to Bóg zaspokoi twoją potrzebę, bo Bóg zaspokoi wszelką potrzebę. Mamy w Biblii obietnicę, a Bóg zaspokoi wszelką naszą potrzebę w Chrystusie Jezusie. Módl się. No to my jeszcze, no jeszcze dobra, ale już słabne. Jeszcze trochę, bo jeszcze będę Boga uwielbiać. A jeszcze pouwielbiam, bo ja liczę na to, że On ciągle zaspokoi moją potrzebę, że to czy tamto mi da. Ale gdyby Bóg powiedział wprost: nie dam ci tego. Czy będziesz Go dalej wielbić? Czy będziesz kłaniać się przed Nim? Czy będziesz Mu oddawać chwałę? Bóg jest tym, który jest. Jestem, który jestem. Jest niezmiennie wszechmogącym Bogiem. Siedzi na tronie, jest wielki, jest godzien chwały. Ale jest pytanie i to pytanie dzisiaj chcę do naszych serc włożyć. Jakie miejsce zajmuje Syn Boży w naszych sercach? Kim On jest dla nas naprawdę? Siedzi na tronie czy w służbówce? W takim pomieszczeniu na podorędziu, żeby w razie czego można go było zawołać. Tego potrzebuję, proszę o to, tego chcę, to mi jest potrzebne. Bracia i siostry, dzisiaj w imię Boże wołam. Niech Bóg stanie się Bogiem. Tak jak stał się kiedyś człowiekiem, żeby nas ratować. A to doprowadziło niektórych chrześcijan do tego, że przestał być prawdziwie Bogiem, tylko stał się ich sługą. Tak się uchwycili tego, że Bóg stał się sługą, że Jezus przyszedł i zaczął służyć, że teraz już tylko ma służyć. Co byście powiedzieli o swojej żonie, która jak zachorowała, zaczęliście przy niej chodzić, biegać, podawaliście, nawet obiad żeście jakiś tam zgotowali, no bo chora, bidactwo leży chore, no to trzeba było i po naczynia, i jej obowiązki żeście zrobili. I ona za tydzień przyszła sobie tego, pospacerowała, czy coś siadła. No co ty nie robisz dzisiaj obiadu? No czemu nie jest to podane? No przecież słuchaj, no przecież tak było fajnie. Co byście powiedzieli? Ej, kobieto, na swoje miejsce, na swoje miejsce. Była sytuacja, że trzeba było i z radością to zrobiłem. Ale teraz wracaj do swojej pozycji, do swoich obowiązków, bo takie jest życie, taki jest układ. Niech Bóg stanie się Bogiem w naszym życiu. Pytam, dlaczego Józef w Egipcie, w pełnym zmysłowych rozkoszy Egipcie, zachował czystość za cenę nawet wieloletniego więzienia? Dlaczego nie rzucił się na tę żonę Potyfara? Czy dlatego, że był impo? Nie, na pewno nie. Dlatego, że on postanowił służyć Bogu. On wiedział, że jest Bóg na niebie. On miał bojaźń Bożą. Bóg był Bogiem dla niego. I dlatego w tej bojaźni żyjąc zachował czystość. Dlaczego trzej młodzieńcy byli aż tak radykalni, gdy stanęli przed tym piecem i ten mówił, macie się pokłonić, bo inaczej do pieca. Oni odpowiedzieli, jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować, wyratuje nas z rozpalonego pieca ognistego i z Twojej ręki, o królu. A jeżeli nie, no niech Ci będzie wiadome, o królu, że Twojego Boga nie czcimy i złotemu posągowi się nie pokłonimy. Taką mieli postawę. Dlaczego? Dlatego, że mieli bojaźń Bożą. Oni służyli Bogu i nie kłaniali się innym Bogom. Nie dlatego, że Bóg ich zaopatrywał cały czas i tego. Oni, tak, Bóg im pomagał. Chwała Bogu za to. Ale oni mieli postawę, że Bóg jest Bogiem niezależnie, czy się spalą, czy przeżyją. Jest Bogiem i trzeba Mu służyć i nie wolno się kłaniać obcym Bogom. Więc niech Bóg stanie się Bogiem.